Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Czy jadąc na trekking w Himalaje lub chcąc wejść na szczyt Everestu, możesz zostać otruty przez agencję, której płacisz? Albo twoi przewodnicy będą próbowali wyłudzić pieniądze od ubezpieczyciela? W ostatnich tygodniach wybuchła w mediach głośna afera dotycząca oszustw w Himalajach i dostałem od was wiele wiadomości z pytaniami, czy to prawda i czy zrobię o tym odcinek. I odpisywałem wam, że taki odcinek już powstał 4 lata temu. Ponieważ nie jest to nic nowego, tylko teraz nagle obudziły się, że jest to temat dla nich i można go ponownie wykorzystać. Zaczęły pojawiać się artykuły, TikToki, rolki, w których dla większego dramatyzmu te historie były koloryzowane. Niektórzy podawali, że himalaiści wspinający się na szczyt Everestu byli otruwani, mimo że ta sytuacja dotyczyła turystów, czyli osoby, które nie wspinały się na ośmiotysięczniki, w tym na Everest, ale właśnie dla takiego podkręcenia tematu dodawano, że byli to wspinacze, dawano przebitki ze szczytu Everestu, czy z przejścia Icefallu, czy przejścia ściany Lhotse. I widząc to, można błędnie wysnuć wnioski, że ta sprawa dotyczy himalaistów. I co w tej historii jest prawdą, a co nie? W tym odcinku postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi i przedstawić wam fakty, co na daną chwilę wiemy na pewno o tej aferze i dlaczego została ona teraz ponownie nakręcona przez media. Zapytałem także Nepalczyka, właściciela polsko-nepalskiej agencji wyprawowej Meroway Adventure, Nime Sherpa, który obecnie znajduje się w Katmandu. Jak wygląda ta afera z jego perspektywy? Partnerem kanału jest sportano.pl, gdzie znajdziecie zarówno sprzęt outdoorowy, jak i wiele akcesoriów do różnych aktywności sportowych. W aplikacji Sportano, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, z kodem SZCZYTOMANIAK10 otrzymacie 10% rabat na wasze zakupy. W poprzednim miesiącu ten rabat był 5%, teraz mamy większy 10%, więc myślę, że warto skorzystać.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętu w góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
W tych doniesieniach medialnych jest wiele prawdy, ale też informacji mających na celu wzbudzenie sensacji i skojarzenie całej tej afery z Everestem, bo to on się najbardziej klika. Na przykład dziennik The Independent podaje, że ponad 4700 zagranicznych wspinaczy została wykorzystana do oszustw ubezpieczeniowych. I to nie jest prawdą, ponieważ ta sytuacja dotyczy niemal w 100% turystów, trekkersów, a nie wspinaczy działających w strefie śmierci na ośmiotysięcznikach, nie tylko na Everestie, ale również na innych szczytach. Jeden z widzów wysłał mi link do tej rolki.
W Himalajach śledztwo ujawniło szokujące kulisy wypraw na Mount Everest. Okazuje się, że część nieuczciwych przewodników celowo doprowadzała turystów do złego stanu zdrowia. Do jedzenia dodawano m.in. duże ilości sody oczyszczonej, która w takich warunkach wywołuje silną biegunkę i skrajne osłabienie. Na dużej wysokości takie objawy łatwo pomylić z groźną chorobą wysokościową. Przerażony wspinacz przekonał.
I tutaj również mówi się o oszukanych wspinaczach i całość obrazuje się przebitkami z wejścia na Everest, czy to nawet z przebitkami ze szczytu Everestu, albo ze wspinaczki na inne góry. A przecież nie ma ani jednego udowodnionego przypadku tego procederu, który miał miejsce wśród wspinaczy zdobywających Everest. Warto też zaznaczyć, że sytuacja nie jest nowa i te oszustwa trwały w różnym natężeniu już od wielu lat. Dopiero w 2018 roku Kathmandu Post oraz inne media przeprowadziły takie dochodzenie, które doprowadziło do powstania rządowego raportu liczącego około 700 stron właśnie na temat oszustw agencji wyprawowych. Po ujawnieniu tego procederu międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe zagroziły wycofaniem się z działalności na terenie Nepalu i dopiero wówczas władze Nepalu zapowiedziały reformy. Niestety w kraju, gdzie korupcji było wiele, zamiast wyjaśnić i rozwiązać problem, władza wolała zamieść go pod dywan, aby przypadkiem ta afera nie zaszkodziła dobrze rozwijającej się, a na dodatek lukratywnej branży turystycznej. Oficjalnie ogłoszono, że śledztwo trwa, winni zostaną skazani, a ministerstwo Nepalu wprowadzi zmiany i firmy obsługujące loty śmigłowcami w Nepalu, agencje turystyczne, ale także szpitale będą musiały przekazywać komisji rządowej faktury za akcje ratunkowe. Te działania miały udobruchać oszukane agencje ubezpieczeniowe, lecz proceder trwał dalej. jeśli nie walczy się z korupcją, no to ona się po prostu rozwija. Dlaczego w tym roku temat ten powrócił? Jak pewnie wielu z Was pamięta, rok temu dochodziło do zamieszek w Nepalu. Rząd w wyniku protestów został obalony i jednym z postulatów opozycji była walka z korupcją. Kiedy w rządzie pojawili się nowi ludzie, wznowili oni śledztwo dotyczące oszustw w branży turystycznej. Obecny raport, opublikowany bodajże pod koniec zeszłego roku, liczy już ponad 1200 stron i w styczniu tego roku doszło do pierwszych aresztowań. Zanim wyjaśnię, na czym polegało oszustwo ubezpieczeniowe, krótko opowiedzmy o tych otruciach. Śledztwo wykazało, że niektórzy przewodnicy czasami stosowali szereg różnych technik i metod, by wywołać u swoich klientów objawy przypominające te występujące podczas choroby wysokościowej. Nie musiały to być żadne poważne dolegliwości i gdyby one wystąpiły na nizinach albo w mieście, w domu, to wiele osób by je całkowicie zlekceważyło. Ale kiedy rozwolnienie, nudności, bóle brzucha czy bóle głowy występują na wysokości 4000 metrów albo nawet wyżej, to każdy z większą obawą podchodzi do swojego zdrowia. W tej aferze nikomu nie chodziło o spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu, chociaż oczywiście nie należy bronić takich zachowań, bo z założenia są one po prostu nieetyczne i nawet nie chcąc zrobić komuś krzywdy, mogło to doprowadzić do tragedii. Przewodnicy podobno te objawy chorobowe wywoływali, podając klientom na przykład sodę oczyszczoną, która może spowodować m.in. biegunkę czy wymioty. To może doprowadzić do odwodnienia. Innym sposobem wywołania tych objawów było podobno podawanie proszku do pieczenia, ale jest chyba tylko jeden taki przypadek, gdzie zostało to udowodnione. I taki środek do pieczenia jest jeszcze bardziej drażniący niż soda oczyszczona i wywołuje podobne objawy, ale również podobno podawano różne leki. No i tutaj to już jest bardzo niebezpieczne. Gdzieś natknąłem się na informację, że podawano też po prostu zepsute jedzenie, które no oczywiście wpływało na układ pokarmowy. Trzeba pamiętać, że śledztwo trwa i choć zatrzymano 11 osób, a zarzuty postawiono ponad 30 osobom, no to wciąż nikt nie został skazany. Część z tych 30 oskarżonych osób najprawdopodobniej nie znajduje się już na terytorium Nepalu. Inną z metod wywoływania choroby, chociaż nie ma dowodu na to, że była ona stosowana w tej aferze, jest po prostu nieprzestrzeganie prawidłowej zasady aklimatyzacji. Wystarczy, że grupa trekkingowa będzie prowadzona szybciej niż zakłada prawidłowy harmonogram. Te odległości na trekkingach czasami naprawdę nie są duże i przejście niektórych odcinków zajmuje 3-4 godziny, więc zrobienie naraz na przykład takiego odcinka dwudniowego nie jest problemem pod kątem kondycji, ale jest dużym problemem, jeśli chodzi o cały proces aklimatyzacji i bardzo łatwo w ten sposób wywołać objawy choroby wysokościowej. Trzeba też pamiętać o tym, że ta choroba może być śmiertelna, dlatego nie można jej lekceważyć, a u osób, które pierwszy raz znajdują się w takiej sytuacji, daleko poza cywilizacją, gdzie nie ma szpitala, no to jest to normalne, że niektóre z tych osób mogą spanikować i poprosić o transport helikopterem do szpitala. Teraz przejdźmy do drugiego etapu tego oszustwa, które miało polegać na wyłudzaniu pieniędzy nie od klientów, a od ubezpieczycieli. Zaangażowanych w ten proceder było podobno bardzo wiele osób. Agencje wyprawowe były dogadane z operatorami lotów, a także ze szpitalami, które wystawiały zawyżone faktury. Następnie te wszystkie faktury były przekazywane ubezpieczycielowi międzynarodowemu do zapłacenia. Częstą praktyką było wykorzystanie jednego lotu do przewiezienia na przykład 3 chorych klientów, a następnie na fakturze wystawiano cenę równą wartości 3 osobnych lotów i podobno zdarzały się też sytuacje, kiedy ewakuowano klientów, których tak naprawdę nie było, istnieli oni tylko na papierze i szpitale tworzyły fałszywe raporty z leczenia i przyjęcia chorych. Następnie te wszystkie faktury były oczywiście wysyłane do ubezpieczyciela do opłacenia. Na jaką kwotę oszukano ubezpieczycieli? W mediach często pojawia się kwota 20 milionów dolarów i podało ją Centralne Biuro Śledcze Policji w Nepalu, ale wciąż są to tylko szacunkowe wyliczenia. Na przykład gazeta Kathmandu Post poinformowała, że jeden ze szpitali otrzymał ponad 15 milionów dolarów w związku ze sfałszowanymi akcjami ratunkowymi. Z kolei Mountain Rescue Service rzekomo przeprowadził aż 171 niepotrzebnych akcji ratunkowych, inkasując przy tym około 10 milionów dolarów. Nepal Charter Service podobno otrzymał wskutek tego nielegalnego procederu około 8 milionów dolarów. Obecnie do tych liczb nie warto przywiązywać dużej wagi, bo tak jak wspomniałem, śledztwo cały czas trwa, a proceder trwał od wielu lat i skupiał wokół siebie wiele osób i organizacji i najprawdopodobniej nigdy nie poznamy tej prawdziwej kwoty, na ile ubezpieczyciele zostali oszukani na przestrzeni tych kilkunastu lat. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja w głównej mierze wydarzyła się podczas trekkingów, ale czy Mount Everest jest wolny od tych nadużyć? Raczej na pewno nie, ponieważ gdy pojawiają się olbrzymie pieniądze, to nieważne, czy jest to biedny kraj jak Nepal, czy bogaty jak Stany Zjednoczone, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli nieuczciwie zarobić. O szczegóły tej afery zapytałem Nime Sherpę.
Cześć wszystkim, namaste. Nazywam się Nima Sherpa, jestem właścicielem Mirrorway Adventure Nepal, jedyna firma, która jest rejestrowana w Polsce i Nepalu. W tej chwili jest bardzo głośno, ludzie pogadają o ubezpieczeniu w Himalaya, o helikopter, o jedzenie. Miałem prośbę od City Maniac Maciekiem, że jak to wygląda sytuacja i to jest prawda czy nieprawda takiego sposób. Także chciałem dać wiedzącą informację dla was, że to jest prawda, że ludzie kłamali, ludzie zarobili od ubezpieczenia, ale nie wszyscy. Na 100 helikopter może być 4-5 ubezpieczenia, taki fake rescue robili. Także jak chciałem tłumaczyć dla was, jak to wygląda fake rescue. Że fake rescue jest taka, że klienci, które w ogóle nie lecieli od helikopter albo nie byli na tej region, ale jej imię głosili takiego ubezpieczenia, że płaciła dla helikopter, coś takiego. Że w początku 2011-2012 rok też słyszałem takiego rzeczy, ale ten czas nie był tak popularny social media, TikTok, Instagram i tak dalej. I nie robiła popularny albo tak głośno. Ale teraz jest, każdy ludzie mają Facebooku, Instagrama, TikToki i jedno malutkie informacja, tak od razu już algorytm robią i tak popularnie zaczynała takiego sposób. Że to jest nie zaczynała miesiąc temu albo 6 miesięcy temu, to jest bardzo dawno zaczynała, ale teraz robiła tak głośno. I są klienci, które były baza pod Everestem, są klienci, które były baza pod Annapurna i baza pod Annapurna, Bokol Manaslu, Kanchanjanga, Makalu czy inne góra nie robili tak szybko i tak dużo ubezpieczenia rescue, tak? Ale jej klienci poszli na Annapurna Circuit Trek, ubezpieczenie tej firmy i zawodnikiem głosili od baza pod Everestem. I tej klienci w początku to ubezpieczenie też płaciła, że chyba uratował bio Nepalu, informowali i kupili ubezpieczenie i bio Nepalu, to oni też nie widzieli jakie miejsca, gdzie polecili czy nie zlecali, nie szukali tak mocno i oni płacili. I taki sposób nepalski, tej firma, która robili takiego rzeczy, to oni widzieli drogę, jak zarobić jak najszybciej. Że takiego sposób co raz będzie oni zaczynali robić i potem ubezpieczenie też martwili, że dlaczego każdy raz musi płacić tyle pieniędzy do Nepalu dla helikopter, coś takiego. I oni zaczynali inwestygować, że jeżeli klienciki leci czy nie leci, to informuje klienciki. W początku nie informowali.
Nimę zapytałem także, czy faktycznie były sytuacje podtruwania klientów poprzez dodawanie czegoś do jedzenia.
O jedzenie, no to słyszałem, ja dziecku nie widziałem, także nie chcę kłamać. Słyszałem, że ludzie czasami dają dla klienciki, nie ludzi, sewodnik, że soda, jakiś soda, który robi biegunka i korę na górę. Takiego sposób też słyszałem i mówili, że są sewodnik tak robili i jutro pojutrze wysłali do helikopterem do Katmandu i takiego sposób też zarobiła, słyszałem. Ale to jest nie ma dokładnie i gdzie i kto robił tak, że czasami klienci chorują bez tego powodu też. Nawet my chcemy dobrze robić dla klienci, też czasami chorują, także ciężko powiedzieć, nie ma proof takiego, ale słyszałem. Do zobaczenia, miłego dnia i papa.
O wypowiedź poprosiłem także Paulinę, żonę Nimy, która również prowadzi agencję Meroway Adventure i bardzo dobrze zna ten rynek turystyczny w Nepalu.
Moim zdaniem on w pewnym sensie według mnie jest najistotniejszy z punktu widzenia tak naprawdę branży i w ogóle działania w górach i podróży i takiego zwykłego uczestnika. I to mówię teraz o tym poważnie. Moim zdaniem, nawet w sumie z Nimą o tym nie gadałam, ale myślę, że już mam dostatecznie dużo wiedzy, doświadczeń i tak dalej, żeby ci to przekazać i się tym podzielić. Moim zdaniem jednym z największych wyzwań jest to, że wiele lat temu, weźmy chociażby 10 lat temu, więc nie w sensie 30, głównie jak komuś coś się działo w górach, to albo osoba czekała, aż się polepszy, albo dostawała leki, albo starali się jak najszybciej obniżyć wysokość poprzez sprowadzenie osoby na osiołku, mule, jaku, koniku w dół, albo organizowali zniesienie osoby w dół, no bo wiesz, że przy chorobie wysokościowej, jeżeli to nie jest bardzo poważny już etap, najlepiej działa zejście w dół. Oczywiście osoba, która się czuje niedobrze, często nie czuje się na siłach, żeby bezpiecznie zejść w dół, więc wymagana była taka pomoc. I tak się w pierwszej kolejności robiło ileś lat temu. Ja pamiętam, my nawet mamy takie nagrania z naszych wypraw, gdzie ktoś wymagał, akurat nie nasz klient, ale mamy takie nagrania zrobione w ogóle dużej jakości jeszcze wtedy, bo wiesz, kupiliśmy naszą pierwszą kamerkę wtedy, gdzie na noszach znosili osoby w dół, nie? Czyli osoba, która ma objawy choroby wysokościowej na nosze i ludzie ją znoszą w dół, tragarze tam czasem z pomocą nawet turystów czy coś takiego. I to był standard. Natomiast teraz jest tak, że standardem są helikoptery, prawda? I to jest ogromna zmiana i z roku na rok to jest coraz bardziej powszechna praktyka. I właśnie oni zwietrzyli sobie w tym biznes, że na tym można dużo zarobić i od tego to się wszystko zaczęło. Ale jakby ten kij ma dwa końce. Drugi koniec tego kija jest taki, że ciężko jest czasami ocenić, czy osoba już wymaga ewakuacji helikopterem, czy mogłaby sobie poradzić bez. I my jako agencja, i myślę, że inni mają takie same doświadczenia, bardzo często mamy taką sytuację, kiedy w naszej ocenie osoba nie jest na tyle poszkodowana, że wymaga niezbędnie, wiesz, rescue helikopterem, natomiast ludzie, wiesz, zaczynają cię naciskać w jakichś takich mocniejszych sytuacjach, szantażować. Wiadomo, są social media, zaraz ci pokażę na Instagramie, że on się tak źle czuje, a ty go nie ratujesz. Bo wiesz, w wielu sytuacjach tak naprawdę wystarczyłoby podać leki, podać tlen, pomóc zejść jeden kamp niżej, ale ludzie naciskają. No i wiesz, my jako organizatorzy jesteśmy właśnie między trochę młotem a kowadłem. Z jednej strony pilnować, żeby osoba była w pełni bezpieczna i żeby nie została przekroczona żadna taka granica, że nie udzieliłeś odpowiedniej pomocy, a z drugiej strony dbać o to, żeby uczciwie traktować te porozumienia z ubezpieczycielami, polisy ubezpieczeniowe i tak dalej. Moim zdaniem to jest dużo istotniejszy wątek, taki w takiej ogólnej, bym powiedziała, taki dotyczący każdego jednego i agencji, i uczestnika i tak dalej. Moim zdaniem to jest ważniejsze do takiej powszechnej dyskusji i dyskursu, jak to się mówi, że przygotowanie do wyprawy czyli to, co jakby jeszcze bardziej teraz robimy niż kiedyś, czyli właśnie te wszystkie leki, apteczki, przygotowanie właśnie z Szymczakiem, co mamy, Med Everest, jako wiesz, współpraca dla wszystkich szczytów powyżej 6 tysięcy i tak dalej, weryfikowanie uczestników, no wiadomo, dużo o tym można by było mówić, czyli przygotowanie ludzi, żeby oni rozumieli, na co się piszą i żeby odpowiedzialnie podchodzili do tych podróży, nie? I moim zdaniem to jest taki wątek. A potem masz takiego, wiesz, gościa Jana Kowalskiego, który przychodzi na górę i wiesz, lata w koszulce, a potem, że on ma grypę i że nie ma siły zejść na dół. A ty mu mówisz, no ale no z grypą, no to nie jest powód do wezwania helikoptera. On mówi, ale ja nie dam rady, ja nie dam rady, zaczynam się dusić, wiesz. No i mogłabym ci tam opowiadać mnóstwo tych historii, ale chciałam ci nakreślić jakby bardziej ten wątek i moim zdaniem to jest dużo ważniejszy z perspektywy tak naprawdę zwykłej pojedynczej osoby jadącej w Himalaje, niż to, że jakiś tam mały procent agencji po prostu nie zachowywał się uczciwie, plus jakaś grupa tych właśnie w tym pośredniczyła, żeby zarobić sobie dolary. A w biednym kraju zawsze ludzie szukają opcji zarobienia dolarów, nie?
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Wiem, że mam trochę opóźnienie w takim dodatkowym materiale specjalnie dla patronów i osób, które wspierają ten kanał również na YouTubie. Staram się nadążyć i już pracuję nad tym drugim odcinkiem, ale teraz sporo wrzucam też o tych newsach z Everestu, z Himalajów, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Też tutaj te odcinki są trochę częściej, więc pracuję nad tym specjalnym odcinkiem dla Was. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie i no mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni pojawi się ten dodatkowy odcinek specjalnie dla patronów. Widzimy się na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!